sztandar biblijny numer 6, kwiecień 1984 roku. Pierwsze piekło Biblii. Jego relacja do wykresu wieków. Dwa piekła wzmiankowane w Piśmie Świętym. Pochodzenie tego słowa. Podanie i zastosowanie trzech definicji. 10 tez na temat pierwszego piekła. W epifanicznym tomie drugim, pod tytułem Stworzenie, na stronach od 477 do 538 i w innych miejscach podano liczne szczegóły o doskonałości oraz bezgrzeszności Adama symbolizowanego przez całkowitą piramidę oznaczoną małą literą A na poziomie oznaczonym dużą literą N, nie będziemy więc tutaj nad tym debatować. Wiele szczegółów o Abrahamie i pozostałych patriarchach, całkowita piramida oznaczona małą literą C na poziomie oznaczonym dużą literą N, podano zarówno w wykładach Pisma Świętego jak i w podręcznikach do epifanicznych studiów Pisma Świętego. Ponadto omówiliśmy szczegółowo stan upadłego Adama i jego niedoskonałej rasy przed potopem, piramida oznaczona małą literą B na poziomie oznaczonym dużą literą R, świat na poziomie deprawacji, nieusprawiedliwiony, piramida oznaczona małą literą D na poziomie oznaczonym dużą literą R, epifaniczny tom 12 pod tytułem Biblia, na stronach od 112 do 118 i od 228 do 269. I w stanie śmierci, książka Życie, śmierć, po śmierci, w jej tekście oraz w dodatku, i tak dalej. Skoro jednak stan człowieka w warunkach przekleństwa, czyli stan śmierci, jest tak ważny, podamy w tym i w następnych dwóch rozdziałach dodatkowe szczegóły dotyczące tej sprawy. W tym rozdziale podajemy te szczegóły na temat piramid oznaczonych małymi literami B i D, które stosują się także do wszystkich ludzi przechodzących w stan śmierci adamowej. W następnym rozdziale podamy kilka szczegółów odnoszących się do narodu żydowskiego, cielesnego Izraela, w stanie łaski, w stanie typowego usprawiedliwienia. Piramida oznaczona małą literą E na poziomie oznaczonym dużą literą P, do nieusprawiedliwionych pogan, piramida oznaczona małą literą D na poziomie oznaczonym dużą literą R, odrzuconego narodu żydowskiego w jego czasie ucisku, figura oznaczona małą literą F na poziomie oznaczonym dużą literą P. Utracenia przez niego szczególnej pańskiej łaski podczas wieku Ewangelii i powrotu do pańskiej szczególnej łaski oraz swej ziemi, przygotowań mających na celu nawrócenie go i wywyższenie do stanowiska przewodzącego narodu na ziemi podczas tysiąclecia, niezupełna piramida Z. W rozdziale 6 omówimy stan przedstawiony przez cień zaznaczony jako wtóra śmierć. Zniszczenie niepoprawnych złoczyńców. Ów długi i wiele razy roztrząsany temat piekło Biblii warto starannie przestudiować. Niektórzy z tych, co zaprzeczają, iż istnieje piekło, mogą być nieco zaskoczeni dowiedziawszy się, że w Piśmie Świętym znajdują się wzmianki o dwóch piekłach. Jest to wyraźnie widoczne w objawieniu rozdziale 20 wersetach 13 i 14, gdzie czytamy, iż śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Prawie wszyscy bibliści zgadzają się z tym, że jezioro ogniste oznacza piekło. Jak zatem mogłoby jedno piekło być wrzucone do drugiego, jeziora ognistego, gdyby istniało tylko jedno piekło? Ten ustęp wyraźnie odnosi się do dwóch odrębnych piekieł. Myśl o jednym piekle wrzuconym do drugiego i istnieniu tylko jednego piekła, byłaby tak nielogiczna jak historia o wężu, który zaczął połykać siebie, począwszy od ogona kontynuował połykanie siebie, aż ostatecznie zniknął we własnym gardle. Hebrajskie i greckie słowa, z których przetłumaczono nasze słowo piekło też dowodzą, iż są dwa biblijne piekła. Słowo piekło występuje 31 razy w Starym Testamencie i w każdym wypadku jest tłumaczeniem hebrajskiego Szeol. Słowo Szeol jest także przetłumaczone 31 razy jako grób i 3 razy jako dół w powszechnej, czyli autoryzowanej wersji Biblii, AV. Widoczne jest z licznych wersetów Starego Testamentu, że słowo Szeol przekazuje myśl o dwóch piekłach. Zacytujemy dwa, które jasno to pokazują, bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu Twemu oglądać skażenia. Psalm 16, werset 10. Posłużono się tutaj słowem Szeol, aby zwrócić uwagę na pierwsze piekło, stan, z którego powrót jest możliwy. Natomiast Joba rozdział 7, werset 9 dowodzi, że użyto także słowa Szeol, aby udowodnić istnienie drugiego piekła, stanu, z którego powrót jest niemożliwy, jako niszczeje obłok i przemija, tak zstępujący do grobu nie wynajdzie. W toku dalszych rozważań ta myśl zostanie wyjaśniona. Greckie słowo Hades występuje 11 razy w Nowym Testamencie. Z tego 10 razy jest przetłumaczone jako piekło i 1 raz jako grób. Na podstawie związków i okoliczności, w których te 11 zastosowań występuje z łatwością, możemy zauważyć, że greckie słowo Hades oznacza stan, z którego powrót jest możliwy. Odpowiada ono hebrajskiemu słowu Szeol w odniesieniu do pierwszego piekła. Jest to widoczne z faktu, iż apostołowie, gdy cytowali Stary Testament, posługiwali się greckim słowem Hades jako odpowiadającym hebrajskiemu słowu Szeol, na przykład, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 27. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 54 i 55 cytowane z Psalmu 16 wersetu 10, Izajasza rozdziału 25 wersetu 8 i Ozeasza rozdziału 13 wersetu 14. To, iż powrót ze stanu Hadesu jest możliwy, pokaże zbadanie kilku wersetów Pisma Świętego, w których wyraz Hades występuje. Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 27, Objawienie rozdział 1 werset 18, rozdział 20 werset 13. Tak więc greckie słowo Hades wskazuje na pierwsze piekło Biblii. Greckie słowo Gehenna występuje 12 razy w Nowym Testamencie i jest także tłumaczone jako piekło. Gehenna jest grecką formą hebrajskiego wyrażenia Dolina Hennom. Dolina ta jest położona poza terenem Jerozolimy. Palono w niej nieczystości oraz odpadki tego miasta. Jakże jest ona odpowiednia do zilustrowania ostatecznego i całkowitego zniszczenia, bardziej wyczerpujące wyjaśnienie znaczenia słów Hades, Szeol i Gehenna znajdziesz w książce Życie. Śmierć, po śmierci, w rozdziale 5. Słowo piekło przetłumaczone z greckiego tartaroo występuje 1 raz w Nowym Testamencie, ale odnosi się ono do ograniczonego stanu złych aniołów, dlatego nie będziemy go tutaj omawiać. Więcej szczegółów w naszej książce Życie, śmierć, po śmierci, w rozdziale 6. Na temat piekła istnieją 3 powszechnie przyjęte poglądy. Po pierwsze, piekło jest wielką otchłanią ognia i grozy, gdzie złoczyńcy są wiecznie torturowani. Po drugie, piekło jest miejscem o dwóch przedziałach. Pierwszy, przeznaczony dla złoczyńców, jest tym samym, o którym mowa wyżej, drugi zaś, zwany rajem, jest miejscem szczęśliwości sprawiedliwych, dokąd z chwilą śmierci rzekomo poszli Jezus, złodziej z krzyża i inni. Po trzecie, pierwsze i drugie piekło są stanami nieświadomości, niepamięci, czyli zniszczeniem, a wcale nie są miejscami. Według ostatniego poglądu termin pierwsze piekło jest użyty, by wskazać na stan niepamięci, nieświadomości, do którego przechodzą w chwili śmierci wszyscy potomkowie Adama z powodu jego upadku w grzech, z którego to stanu powrót jest możliwy przez zmartwychwstanie. Termin drugie piekło jest użyty, by wskazać na całkowite unicestwienie tych, którzy popełniają zupełnie rozmyślne grzechy przeciw pełnemu światłu prawdy, czyli stan, który nie wskazuje na jakąkolwiek nadzieję powrotu. Najlepszą ze znanych metod ustalenia właściwego poglądu jest zbadanie wersetów Pisma Świętego, które odnoszą się do piekła i sprawdzenie, która z trzech powyższych definicji we wszystkich przypadkach jest najbardziej trafna. Jeśli którakolwiek z tych definicji jest właściwa w jednym wypadku, lecz jest sprzeczna w innych lub jest właściwa dla pewnej liczby wypadków, ale jest sprzeczna w pozostałych, nie może być właściwym poglądem. Gdyby jedna z tych definicji była właściwa w każdym wypadku, wówczas możemy zakończyć badanie upewnieni, że jesteśmy w posiadaniu prawdziwej definicji. Jest to plan, według którego pragniemy prowadzić nasze dociekania. Badając następne teksty, w których występują słowa Szeol i Hades, czytelnik jest proszony zauważyć, jaki byłby sens każdego z ustępów, gdyby słowa Szeol lub Hades w każdym przypadku zostały określone słowami ogień piekielny, miejsce mąk lub miejsce szczęśliwości, a następnie zwróci uwagę, czy tłumaczenie byłoby zupełnie poprawne i logiczne, gdyby te słowa, Szeol i Hades, zostały oddane jako niepamięć. Wersety Pisma Świętego mówiące o pierwszym piekle posegregujemy według grup pod odrębnymi nagłówkami, by jaśniej przedstawić i zrozumieć analizowany przedmiot oraz odpowiednio zastosowywać do trzech wspomnianych definicji w miarę jak będziemy kontynuowali temat. W cytatach biblijnych pozostawiliśmy słowa Szeol i Hades nieprzetłumaczone tak jak one występują w języku angielskim w Revised Version i w niektórych tłumaczeniach polskich, jak na przykład w Biblii Tysiąclecia, albo wskazaliśmy, gdzie się znajdują, tak aby wszyscy mogli wyraźnie zrozumieć, jakich słów użyto w hebrajskim i greckim tekście. Weźmy pod uwagę przede wszystkim tekst Psalmu 55 wersetu 16, Biblia Tysiąclecia, rok wydania 1980, który wskazuje, iż źli idą do pierwszego piekła. Sprawiedliwy Dawid, mąż według serca Bożego, modli się, niechaj śmierć na nich spadnie, niechaj żywcem zstąpią do Szeolu, bo w ich mieszkaniach jest wśród nich nikczemność. Gdyby piekło było miejscem mąk, żaden sprawiedliwy mąż nie odmówiłby takiej modlitwy, bo ona wskazywałaby na brak właściwej miłości do nieprzyjaciół. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 44. Jego modlitwa też nie byłaby właściwą, gdybyśmy przyjęli wzmiankowany wyżej drugi pogląd na piekło, który także umieściłby grzeszników w części piekła przeznaczonej na tortury, tylko wtedy, gdy rozpatrujemy je z trzeciego punktu widzenia wzmiankowanego powyżej, mówiącego, iż piekło jest stanem nieświadomości, niepamięci. Taka modlitwa może być właściwą i także w pewnych szczególnych wypadkach dotyczących złych ludzi, jak Nerona, który zamordował swą matkę oraz jedną ze swych żon i palił chrześcijan jako pochodnie w swym ogrodzie, wyśmiewając się z ich jęków. Im szybciej tacy złoczyńcy umarliby, tym lepiej byłoby dla nich i każdej osoby pozostającej z nimi w styczności. Ta sama uwaga miałaby zastosowanie do Hitlera, który zagazował 7 milionów Polaków i 5 milionów Żydów, jak również zamordował wielu z innych narodów w swych heroicznych, czyżby, podbojach. Im wcześniej byłby umarł, tym lepiej byłoby dla całego świata i dla niego samego w czasie, gdy powróci w zmartwychwstaniu. W pierwszej królewskiej rozdziale drugim wersetach 6 i 9 Dawid daje polecenie Salomonowi odnoszące się do niegodziwego generała Joaba, który nie tylko zdradziecko zamordował dwóch prawych generałów, lecz także usiłował pozbawić Salomona sukcesji tronu izraelskiego. Dawid mówi, uczynisz więc według twojej roztropności i nie dozwolisz, aby w sędziwym wieku spokojnie zstąpił do Szeolu, grobu. Ale ty nie darujesz mu, bo jesteś człowiekiem roztropnym i będziesz wiedział, jak z nim postąpić, abyś go posłał w sędziwym wieku krwawo do grobu, Szeolu. Biblia Tysiąclecia. Tak więc Dawid wskazuje, że ten niegodziwy mąż, gdy umrze, pójdzie do Szeolu. Nie moglibyśmy przypuszczać, iż Bóg wziąłby takiego męża do miejsca szczęśliwości. Tutaj mogłaby być jedynie zastosowana definicja pierwsza i trzecia. Najwłaściwszą jest trzecia, ponieważ Dawid, mąż według serca Bożego, dał to polecenie. Następnie weźmy pod uwagę pewne wersety Pisma Świętego, które wskazują, że zarówno dobrzy jak i źli ludzie idą do pierwszego piekła. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 37 wersecie 35 czytamy, gdy zaś wszyscy jego, Jakuba, synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc, już w smutku zejdę za synem moim do grobu, Szeolu. I ojciec jego, Nadal, go opłakiwał, Biblia Tysiąclecia. Oczywiście sprawiedliwy Jakub nie spodziewał się, że pójdzie do miejsca tortur. Dowodzi on, iż tak przykre cierpienia w tym życiu prowadzą go do stanu śmierci i ostatecznie tam go zaprowadzą. Te zgryzoty zatem nie mogły go doprowadzić do rajskiej części piekła, gdyż cieszyłby się z perspektywy połączenia się z Józefem, w szczęśliwości. Tylko trzecia definicja jest tutaj właściwa, bo jeśli Jakub spodziewałby się, że pójdzie do stanu nieświadomości, to rzeczywiście byłby zasmucony perspektywą udania się i przebywania tam ze swym synem Józefem. Dlatego ojciec go opłakiwał. Jakub, mając na myśli Beniamina, powiedział też, nie pójdzie mój syn z wami, braćmi, którzy chcieli go zabrać do Egiptu. Brat jego bowiem już nie żyje. Sprawicie, że moja siwizna zstąpi do grobu, Szeolu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 42 werset 38. Zobacz także to samo wyrażenie w rozdziale 44 wersetach 29 i 31. Tutaj ponownie pierwsza definicja jest nieodpowiednia, bo przecież sprawiedliwy Jakub nie mógłby pójść na wieczne męki. Nie jest także wzmiankowane miejsce szczęśliwości, bo w takim razie nie mówiłby o smutku z powodu przybliżania się do oczekującego go Szeolu. Jedynie trzecia definicja jest właściwa, to jest, że Szeol jest stanem nieświadomości, do którego to stanu Jakub spodziewał się pójść, gdy umrze. Zacny mąż Hiob, Hioba rozdział 14 werset 13, modli się, o gdybyś w Szeolu, grobie, mnie schował, ukrył, aż gniew twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz. Biblia Tysiąclecia. Z pewnością nie modlił się on o to, aby pójść do miejsca mąk. Nie modlił się też, aby pójść do stanu szczęśliwości, gdzie miałby wielu towarzyszy, gdyż spodziewał się, że zostanie ukryty. Wiemy jednak, iż zbyt cenił sobie towarzystwo, by mógł być szczęśliwy w samotności. Wyraźnie chciał być ukrytym w odosobnieniu stanu śmierci, Szeolu, stanu nieświadomości, aż przeminie gniew Boży ciążący na ludzkiej rodzinie. Spodziewał się, że wówczas zostanie wzbudzony i przyprowadzony z powrotem do życia. A więc jedynie trzecia definicja jest odpowiednia dla tego wersetu. Następnie rozważymy Ioba rozdział 17, werset 13. Mam ufać. Szeol, grób, mym domem, w ciemności rozścielę swe łoże. Biblia Tysiąclecia. Oczywiście Ijob nie spodziewał się, iż pójdzie na męki, ale gdyby spodziewał się, że wejdzie do miejsca szczęśliwości, to nie nazywałby go ciemnością. Stosownie do tego niepamięć, nieświadomość, jest jedyną odpowiednią tu definicją. Ijob bowiem dowodzi, iż musi czekać, aż do dnia zmartwychwstania, gdyż do tego czasu będzie w Szeolu, stanie śmierci, jako swym domu i że będzie przebywał w ciemnościach, stanie nieświadomości. Wobec tego nie ma tam żadnych mąk ani też nie ma tam żadnego szczęścia. Następnym wersetem jest Psalm 16, werset 10, bo nie zostawisz mojej duszy w grobie, Szeol, ani dopuścisz świętemu Twemu oglądać skażenia. Patrz także Dzieje Apostolskie rozdział 2, wersety 27 i 31. Dawid mówi w duchu proroczym o naszym Panu Jezusie. Dusza Jezusa była w piekle przez części trzech dni. Bóg nie tylko obiecał Jezusowi wzbudzenie od umarłych, z piekła, Hades, Szeol, lecz także obiecał mu, że nie dopuści, aby jego ciało uległo rozkładowi, co było dla niego pociechą w cierpieniach. Jest to nie do pomyślenia, by Jezus przebywał w miejscu tortur, dlatego pierwsza definicja zostaje natychmiast wykluczona. Nie przebywał on też w domniemanym przedziale piekła, stanie szczęśliwości znanym jako raj, bo jak wykazano w książce Życie, Śmierć, po śmierci. Na stronie 194, Biblia ujawnia tylko trzy raje. Pierwszy, ogród Eden, pierwsza Mojżeszowa rozdział 2, werset 8, drugi, całą ziemię podczas tysiąclecia. Ezechiela rozdział 36, wersety 35 i 36, i trzeci, miejsce pobytu Boga, objawienie rozdział 2, werset 7. Pierwsze dwa raje nie istniały, gdy Jezus umarł na krzyżu, a do trzeciego nie poszedł wcześniej jak 40 dni później. Dzieje Apostolskie rozdział 1, wersety 3 i 9 i Żydów rozdział 9, werset 24. Dlatego tylko trzecia definicja piekła jest tu właściwą, bo Jezus był w stanie niepamięci, nieświadomości. 1 Tesaloniczan rozdział 4, werset 14, przez części trzech dni. Niektórzy podają jako dowód pobytu Jezusa w raju, między swą śmiercią, a zmartwychwstaniem, werset zapisany u Ewangelia Łukasza rozdział 23, wersety 42 i 43, i rzekł, umierający złoczyńca, do Jezusa, Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. A Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam Tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Zauważmy, starając się właściwie zrozumieć ten ustęp, o co złoczyńca prosił, mianowicie, by Jezus pamiętał o nim, gdy będzie w swym królestwie. Skoro Jezus w tym dniu nie wszedł do swego królestwa ani do tej pory nie wszedł do niego, to on tym samym nie obiecał złoczyńcy, iż w tym dniu będzie z nim w raju. Przeciwnie, Jezus dał mu w owym dniu obietnicę, która nie została spełniona wówczas, lecz będzie spełnioną, gdy Jezus przeobrazi całą ziemię w raj. Wówczas umierający złoczyńca będzie z Jezusem w raju i niewątpliwie okaże się wtedy zwycięzcą. W książce Życie, Śmierć, po śmierci, na stronach od 192 do 196, zwrócono uwagę, iż w autoryzowanej wersji Biblii zastosowano niewłaściwą interpunkcję w tekście Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 43 i stąd podaje on niewłaściwą myśl. W tym zdaniu interpunkcja powinna być następująca. Zaprawdę powiadam tobie dziś, ze mną będziesz w raju, gdy raj zostanie przywrócony. Psalm 86 werset 13. Ponieważ miłosierdzie twoje wielkie jest nade mną, a tyś wyrwał duszę moją z dołu, Szeol, głębokiego. Nie ma tu wzmianki o torturowaniu Dawida ani prawdopodobnie nikt by nie myślał o czymś takim. Druga definicja nie może mieć tutaj zastosowania, bo Dawid przecież by nie chwalił Pana, że go wyzwolił z miejsca szczęśliwości w Szeolu. Trzecia definicja jest tutaj najwłaściwsza. Nie możemy niewłaściwie uważać, by Dawid tutaj uosabiał naszego Pana Jezusa, jak to ma miejsce w wielu jego psalmach. Cała ludzkość zapada z chwilą śmierci w tymczasowy sen, z którego będzie obudzona, ale ponieważ Jezus zajął miejsce grzesznika, Adama, jego śmierć musiała być wyrazem najwyższej kary za grzech, z której uwolnił go Ojciec w swej łasce i mocy. Tak więc słowa dół głęboki miałyby szczególne zastosowanie w tym wypadku. Izajasza rozdział 38 werset 10. Jam rzekł w ukróceniu dni moich, w nidę dobram grobu, Szeol, pozbawiony będę ostatka lat swoich. Mówi tutaj dobry król Ezechiasz. Najwyraźniej życie jego uchodziło, zanim całkowicie dopełnił dni swoich i dlatego o swym przedwczesnym umieraniu mówi, w nidę dobram grobu, to znaczy, doznam cierpień, które doprowadzą mnie do Szeolu. Pozbawiony będę ostatka lat swoich, to znaczy, umieram przedwcześnie. Ezechiasz, będąc dobrym królem, nie wskazywał, by spodziewał się pójść do piekła wiecznych mąk. Stąd pierwsza definicja nie jest tutaj właściwa. Druga też nie pasuje najlepiej. Natomiast trzecia jest najlepsza. Ezechiasz w swej chorobie zrozumiał, że miał właśnie odejść do stanu niepamięci, czyli nieświadomości, a nasz Pan nader łaskawie go z tego wyzwolił. Okazuje się, że trzecia definicja wyraźnie najlepiej odpowiada wszystkim ustępom Pisma Świętego, które zbadaliśmy w tym drugim zestawie. Wszystkie te wersety Pisma Świętego wskazują, że dobrzy ludzie także idą do piekła. Z kolei rozważmy zespół wersetów, które wymieniają rzeczy prowadzące ludzi do pierwszego piekła. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 55 i 56 wskazuje, że czyni to grzech, gdzież jest, o śmierci, bodziec twój, gdzież jest, piekło, zwycięstwo twoje, lecz bodziec śmierci jest grzech. Wobec tego, iż ustęp ten jest cytatem z Ozeasza rozdział 13 werset 14, zostanie skomentowany później w innym związku. Śmierć także wprowadza ludzi do piekła. Na dowód cytujemy, 2 Samuelowa rozdział 22 werset 6 i Psalm 18 werset 6, które jednakowo odczytujemy. Oplątały mnie pęta Szeolu, zaskoczyły mnie sidła śmierci. Biblia Tysiąclecia. Tutaj występuje to, co jest znane jako paralelizm porównawczy. W hebrajskiej poezji stosuje się rytm myśli, zamiast rytmu słów, jak w języku angielskim, polegający na tym, iż ta sama myśl bywa powtarzana, ale różnymi słowami. Stąd ostatnie zdanie zacytowanego tekstu ma to samo znaczenie co pierwsze. Pierwsza wyżej wymieniona definicja piekła nie jest tutaj odpowiednia, ponieważ Dawid nie spodziewał się pójścia do miejsca wiecznych mąk, gdy umrze. Nie smuciłby się też, gdyby spodziewał się pójścia do rajskiej części piekła o dwóch przedziałach. Trzecia definicja, nieświadomość. Niepamięć, jest jedyną właściwą, która jest tutaj odpowiednia i która jest w harmonii z paralelną myślą, sidłami śmierci. Dawid doznał smutków prowadzących do śmierci. Ponadto utrapienie wprowadza człowieka do pierwszego piekła. Zacytujmy Psalm 88 werset 4, bo nasycona jest utrapieniem dusza moja, a żywot mój przybliżył się aż do grobu, Szeol. Tutaj także pierwsza i druga definicja nie są odpowiednie z tego samego powodu, który został podany przy poprzednim tekście. Wyrażenie żywot mój przybliżył się aż do grobu, Szeol, jest paralelą wyrażenia bo nasycona jest utrapieniem dusza moja. Dlatego stosownie do paralelizmu poezji hebrajskiej oba mają to samo znaczenie. Jonasza rozdział 2 werset 3, wołałem, Jonasz, z ucisku swego do Pana, a ozwał mi się, z głębokości grobu, Szeol, wołałem, a wysłuchałeś głos mój. Jonasz z pewnością nie znajdował się w miejscu wiecznych mąk. Z pewnością nie znajdował się w miejscu szczęśliwości, gdyż tam nie byłby utrapiony. Znajdował się w brzuchu wielkiej ryby. Gdyby nie został z niej uwolniony, znalazłby się w nieświadomości, zniweczeniu, śmierci. Znajdując się wewnątrz ryby rzeczywiście cierpiał ogromnie, ale został we właściwym czasie uwolniony bez konieczności wejścia w stan śmierci. Mówi nam, że Bóg go wysłuchał. Trzecia definicja jest najbardziej trafna w odniesieniu do tego ustępu. Dalej Psalm 116 werset 3 zapewnia nas, że ból doprowadza człowieka do pierwszego piekła, ogarnęły mnie były boleści śmierci, a utrapienia grobu, Szeol, zjęły mnie, ucisk i boleść przyszła na mnie. Tutaj ponownie przez boleści śmierci i paralelne wyrażenie utrapienia grobu, Szeol, Dawid, mąż według serca Bożego, nie chciał powiedzieć, iż spodziewa się pójścia do miejsca mąk w piekle lub do miejsca szczęśliwości, gdyż tam nie byłoby żadnego bólu. Lecz rozumiejąc paralelizm, tę samą myśl powtórzoną innymi słowami, widzimy, że ten werset odpowiada trzeciej definicji. Dawid mówił o takich bólach, które doprowadzają człowieka do stanu śmierci w nieświadomości i są odpowiednikami utrapień grobu, które go dosięgły. Z pewnością doznał on ucisku i boleści, co dodatkowo zacytowany werset wymienia. Nasz czwarty zestaw tekstów wskazuje, iż do piekła wchodzi się z chwilą śmierci, a opuszcza je z chwilą wzbudzenia z umarłych. Pierwsza Samuelowa rozdział 2 werset 6, Pan zabija i ożywia, wwodzi do grobu i wywodzi. Występuje tutaj podwójny paralelizm. Wyrażeniu Pan zabija odpowiada wwodzi do grobu, Szeol, a słowu ożywia odpowiada wywodzi. Ten podwójny paralelizm pokazuje, że piekło jest przeciwieństwem życia. Dlatego w Szeolu nie ma żadnej świadomości ani mąk lub szczęśliwości, a ci, którzy się w nim znajdują są umarłymi i pozostaną takimi, aż w dniu zmartwychwstania będą wyprowadzeni z grobu. Ten tekst pokazuje, że do piekła wstępuje się z chwilą śmierci, a opuszcza je z chwilą wzbudzenia z umarłych. Następne cztery ustępy pokazują jedynie jak się wstępuje do piekła. Ioba rozdział 17 werset 16, w głębi grobu, Szeol, zstąpię, ponieważ w prochu wspólny odpoczynek wszystkich. Ijob mówi o tych, którzy zstąpią do Szeolu przetłumaczonego tutaj na grób. Oni zstąpią do Szeolu. Będą w nim uwięzieni i będą w nim pozostawać w tym samym czasie co Ijob, razem z nim odpoczywając w prochu. Zatem nie w miejscu mąk, nie w miejscu szczęśliwości, lecz po prostu w stanie nieświadomości. Stąd tylko trzecia definicja jest tutaj właściwa. Przypowieści Salomonowe rozdział 7 werset 27. Dom jej jest jako drogi piekielne, Szeol, wiodące do gmachów śmierci. Tutaj także mamy paralelizm. Dom wszetecznicy jest drogą, po której niektórzy szybciej dochodzą do Szeolu, schodzą do pokoi śmierci. Nie ma więc żadnej szczęśliwości w Szeolu, nie ma żadnych mąk. Jedyną właściwą definicją w tym wypadku jest nieświadomość. W przypowieściach Salomonowych rozdziale 5, wersecie 5 zawarta jest bardzo podobna myśl. Wypowiadając się na temat wszetecznicy, Salomon mówi, nogi jej zstępują do śmierci, a do piekła, Szeol, chód jej prowadzi. Ponieważ występująca tu myśl jest bardzo podobna do tej z przypowieści Salomonowych rozdziału 7 wersetu 27, pozostawimy ją bez komentarza. Przypowieści Salomonowe rozdział 9 werset 18, ale prostak nie wie, że tam są umarli, a ci, których wezwała, są w głębokościach grobu, Szeol. W tym wersecie o prostaku, który często odwiedza dom wszetecznicy w nieczystych zamiarach, mówi się, że on nie zdaje sobie sprawy, iż w oczach Bożych inni, ci, którzy tam przebywają, są jak gdyby już umarli, że jej goście są jak gdyby w głębokościach piekła. W tym ustępie nic nie wskazuje na jakiekolwiek męki lub jakąkolwiek szczęśliwość. Po prostu ten tekst pokazuje, iż wspomniani prostacy są tak traktowani, jak gdyby się znajdowali w głębokości Szeolu, w stanie głębokiej nieświadomości, stanie śmierci. Związane z tym przeżycia Jezusa są podane w Dziejach Apostolskich rozdziale 2 wersetach od 25 do 32, albowiem o nim mówi Dawid, upatrywałem zawsze Pana, Jehowę, przed obliczem moim, bo mi jest po prawicy. Jezus zawsze stawiał Boga wyżej nad innych, Bogu zawsze dawał pierwsze miejsce w swym sercu, myśli, duszy i sile. Abym nie był wzruszony, Jezus nie zachwieje się w swej stałości względem Boga i Jego sprawy ani nie dozwoli, aby cokolwiek odtrąciło Go od łaski Bożej lub boskiego powołania. Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w nadziei. Bezpiecznie jest lepszym tłumaczeniem, betach, które znaczy bezpieczeństwo, odpowiada hebrajskiemu słowu w psalmie 16 wersecie 9, z którego cytował je tutaj święty Piotr, albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, Hades. Jezus wykonał swoje poświęcenie nawet aż do śmierci, a Ojciec obdarzył Go wielką radością wzbudzenia od umarłych. Obecnie Jezus zasiada z Ojcem na Jego tronie zgodnie z obietnicą, a nie dasz świętemu Twojemu oglądać skażenia. Bóg udzielił Jezusowi tego dodatkowego pokrzepiającego zapewnienia względem Jego ludzkiej natury. Oznajmiłeś mi drogi żywota. Bóg uczył Jezusa ze swego słowa prawdy, dzięki czemu, mimo iż był w ciele, mógł poznać drogi żywota, na przykład, jedną z dróg żywota było wysokie powołanie, które zostało odkryte dla jego zdolności pojmowania, a napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim, łaska Boża napełniała Jezusa radością, nie tylko gdy był w ciele, lecz także po wzbudzeniu Go od umarłych, gdyż oblicze Boże przedstawia boską łaskę. Mężowie bracia. Dodaje święty Piotr, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety od 29 do 32, mogę bezpiecznie mówić, do was o patriarze Dawidzie, żeć umarł i pogrzebiony jest, a grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Będąc tedy prorokiem, i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biodry jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a posadzić na stolicy jego. To przeglądając, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowym, iż nie została dusza jego w piekle, Hades, ani ciało jego widziało skażenia. tego ci Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. 12 apostołów w czasie swej służby ustawicznie o tym fakcie świadczyło i w ten sposób wykazało, iż Bóg spełnił swą obietnicę względem Jezusa, gdy był On w ciele, gdy dostąpił zmartwychwstania i wiecznej chwały na wieki wieków. Chwalmy za to Pana i dziękujmy Mu za to na wieki wieków. Część tego ustępu, która wymienia Hades, jest cytowana z Psalmu 16 wersetu 10, rozważonego już powyżej, dlatego nie będziemy tutaj powtarzać zastosowania owych trzech definicji. Ten ustęp bardzo jasno pokazuje, że do piekła wstępuje się z chwilą śmierci, a opuszcza je z chwilą powstania z martwych. Hioba rozdział 14 werset 13 zbadany już w drugim zestawie tekstów Pisma Świętego podobnie wykazuje tę samą rzecz. Wszystkie teksty Pisma Świętego w tym czwartym zestawie jasno pokazują, iż, z trzech poglądów na temat piekła, najwłaściwszym jest uznający piekło jako stan nieświadomości. Piąta grupa tekstów wskazuje, że piekło jest przeciwieństwem życia. Wiele z poprzednich ustępów to potwierdza. Ponadto prosimy wziąć pod rozwagę, co następuje. Hioba rozdział 21 werset 13, trawię w dobrem dni swoje, a we mgnieniu oka do grobu, Szeol, wstępują. Przedstawiono tu pomyślny tok spraw niektórych osób, nie będących ludem pańskim, których dni życia są zestawione kontrastowo z Szeolem, tu przetłumaczonym jako grób. W ten sposób Szeol jest pokazany jako przeciwieństwo życia. Dlatego tylko trzecia definicja jest tutaj właściwa. Psalm 30 werset 4. Panie, wywiodłeś, wybawiłeś, z piekła, Szeol, dusze moje, zachowałeś mnie przy żywocie, abym nie zstąpił do grobu. Ten tekst pokazuje, że pozostawanie poza piekłem znaczy pozostawanie żywym. Dlatego Szeol musi być stanem, w którym nie ma żadnego życia, jeżeli pozostawanie poza nim jest pozostawaniem przy życiu. Skoro tak, pierwsza i druga definicja nie mogą być uważane za właściwe. Nie może tam być ani żadnych tortur, ani szczęśliwości. Ponadto Psalm 89 werset 49 podaje podobną myśl, któż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? Któż wyrwie duszę swą z mocy grobu, Szeol? Psalmista tu pokazuje, że wszyscy żyjący doświadczą śmierci i że śmierć jest przeciwieństwem życia. Jego zapytanie, któż wyrwie duszę swą z mocy grobu, Szeol, dowodzi, iż być żywym znaczy nie doświadczać śmierci, a być w Szeolu znaczy być w śmierci. Jeśli ktoś jest umarły, absolutnie nieświadomy, nie może być na mękach lub w szczęśliwości. Z tego powodu tylko trzecia definicja odpowiednio wyjaśnia zacytowany werset. W objawieniu rozdziale 6 wersecie 8 czytamy, i widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć, a piekło, Hades, szło za nim, i dana im jest moc nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem, i głodem, i morem, i przez zwierzęta ziemskie. Język tego wersetu, jak i całej Księgi Objawienia, jest wielce symboliczny. Na płowym koniu siedzi śmierć, a tuż za nią idzie piekło, gdy więc ktoś umiera, to natychmiast przechodzi do Hadesu. Skoro śmierć wprowadza kogoś do Hadesu lub Szeolu, to nie mogą tam być zadawane ani męki, ani nie może tam istnieć szczęśliwość. Dlatego też trzecia definicja jest tutaj właściwa. Trzy teksty w tym zestawie wskazują, że nie ma żadnej formy życia w Szeolu bądź Hadesie, że jest to stan nieświadomości i dlatego nie ma tam żadnej szczęśliwości ani mąk. Piekło jest przeciwieństwem życia. Przejdźmy teraz do szóstego zestawu tekstów opisujących warunki panujące w piekle. W drugim zestawie tekstów zbadaliśmy już Joba rozdział 14 werset 13 i Joba rozdział 17 werset 13, wskazując, iż zarówno dobrzy ludzie, jak i źli, idą do pierwszego piekła. Wymienione dwa teksty wskazują też na warunki panujące w piekle. Pierwszy mówi o stanie ukrywania, trzymania w tajemnicy, a drugi mówi o stanie przebywania w ciemności. Stąd dwóch pierwszych definicji nie można przyjąć za właściwe, gdyż dyskrecja w warunkach ukrycia i ciemności nie może odpowiadać miejscu tortur lub szczęśliwości. Jedynie trzecia definicja, stan niepamięci, jest tutaj właściwa. W psalmie 6 wersecie 6 czytamy, co następuje, albowiem w śmierci nie masz pamiątki o tobie, a w grobie, Szeol, któż cię wyznawać będzie. Dawid, mąż sprawiedliwy, oczywiście nie poszedłby do miejsca tortur, a gdyby w Szeolu było miejsce szczęśliwości, w którym on by się znalazł, to dziękowałby Bogu, lecz jako umarły, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 29, nie był w stanie pamiętać o Bogu, owej najwyższej istniejącej istocie, a znajdując się w Szeolu nie był w stanie złożyć mu podziękowania. Musiał więc Dawid pozostawać w stanie nieświadomości, gdzie będzie się znajdował, aż do wzbudzenia w zmartwychwstaniu. Zatem trzecia definicja jest tu właściwa. W psalmie 31 wersecie 18 czytamy, Panie, niech nie będę pohańbiony, ponieważ Cię wzywam, niech się zawstydzą niezbożni, i zamilkną w grobie, Szeol. Dawid, mąż sprawiedliwy, modli się, aby niezbożni zamilkli w Szeolu. Gdyby niezbożni byli tam na mękach, nie zachowywaliby się bardzo spokojnie, lecz okropnie by krzyczeli. Jako niezbożnicy, oni oczywiście nie zasługują na miejsce szczęśliwości w Szeolu. Z tego powodu tylko trzecia definicja jest właściwa dla wyjaśnienia tego tekstu. Nie może być w grobie żadnej nadziei na zdobycie prawdy lub jakiejkolwiek wiedzy, dlatego nie ma wyjścia ze stanu hańby, gdy się przebywa w stanie śmierci. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10. Wszystko, co przedsięweźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, Szeol, do którego Ty idziesz. Ten werset odnosi się do duszy, bowiem dusza jest rzeczywistą osobą. W Szeolu dusza nie może nic czynić, ponieważ idzie tam, gdzie nie wykonuje się żadnej pracy, nie opracowuje żadnego planu, nie posiada żadnej wiedzy i gdzie nie istnieje żadna mądrość, taktowne i pełne nadziei użycie prawdziwej wiedzy w przynoszeniu dobrych rezultatów. Z pewnością taki stan nie może być opisem stanu świadomości. Musi przedstawiać nieświadomość, niepamięć, a skoro tak jest, nie może tam być tortur. Tak więc dusza idzie tam, gdzie nie może mieć nadziei prawdy lub czegokolwiek innego. Jest to stan niepamięci, z którego zostanie wyprowadzona, gdy Chrystus ustanowi swe chwalebne królestwo. Podobnie u Izajasza rozdział 38 wersety 18 i 19 dobry król Ezechiasz mówi, albowiem nie grób, Szeol, wysławia cię, ani śmierć chwali cię, ani ci, którzy w dół wstępują, oczekują prawdy twojej. Żywy, żywy, ten cię wysławiać będzie, jako ja dzisiaj. Uwierzył, że umiera i dlatego modlił się żarliwie o przedłużenie życia, uzasadniając, iż ci, którzy przebywają w Szeolu, stanie śmierci, nie mogą wysławiać Jehowy ani spodziewać się Jego prawdy. To jasno wskazuje, że Szeol jest stanem zupełnej nieświadomości, Stąd nie może tam być żadnej szczęśliwości ani tortur. Zbadajmy następny zestaw tekstów Pisma Świętego, siódmy, który pokazuje, że Szeol i Hades stanowią odpowiedniki zniszczenia, lecz nigdy zachowania w szczęśliwości lub mękach. Ioba rozdział 26 werset 6. Odkryte są przepaści, Szeol, przed nim, a nie ma przykrycia zatracenie. Tutaj ponownie występuje hebrajski paralelizm. Porównuje on przepaść, Szeol, z zatraceniem. Dlatego nie może tam być jakichkolwiek tortur lub szczęśliwości. Skoro Szeol jest porównane z zatraceniem, to tylko trzecia definicja może być tu właściwa. Są tacy, którzy chcieliby, żebyśmy zapomnieli, jakie jest prawdziwe znaczenie prostego słowa zatracenie, zniszczenie, twierdzą, iż ono oznacza zachowanie, jednak teksty Pisma Świętego tego nie wskazują. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 11, piekło, Szeol i zatracenie są przed Panem, jakoż daleko więcej serca synów ludzkich. Tu ponownie piekło jest powiązane z zatraceniem, co wskazuje, że nie ma w nim ani mąk, ani szczęśliwości. Definicją właściwie wyjaśniającą ten werset jest trzecia definicja, mówiąca o niepamięci. W Przypowieściach Salomonowych rozdziale 27 wersecie 20 czytamy, piekło, Szeol i zatracenie nie mogą być nasycone, także i oczy ludzkie nasycić się nie mogą. Jak chciwi ludzie nigdy nie są nasyceni tym, co im udało się zdobyć, tak i piekło, które tutaj jest porównane z zatraceniem, nigdy nie jest nasycone ani nie może być napełnione. W nim ciągle jest wolne miejsce. Skoro piekło i zatracenie są tu przedstawione, by stanowiły paralele, piekło nie może być stanem mąk ani szczęśliwości. Tak więc z tych wszystkich wersetów wynika oczywisty wniosek, a mianowicie, że piekło musi być stanem zatracenia, nie pamięci, gdyż jest powiązane, nie z zachowaniem w mękach lub szczęśliwości, lecz z zatraceniem. Ósmy zestaw tekstów wskazuje, że Szeol niszczy tych, co do niego wstępują. Wpierw zacytujemy piątą Mojżeszową rozdział 32 werset 22, albowiem ogień rozpalił się w pożądliwości mojej, i będzie gorzał aż do najgłębszego piekła, Szeol, i pożre ziemię, i urodzę jej, i wypali grunty gór. Z pewnością jest tu wzmianka o ogniu, lecz nie o literalnym ogniu. Cały kontekst wskazuje, że jest to ogień boskiej popędliwości, zniszczenie spowodowane jego gniewem, po czym następuje oświadczenie, zniszczeją od głodu, i będą strawieni gorączką, i śmiercią gorzką. Zewnątrz osieroci je miecz, a w pokojach będzie strach. To, że ogień jest użyty do przedstawienia gniewu Bożego jest także pokazane u Jeremiasza rozdział 15 werset 14, rozdział 17 werset 4, treny Jeremiasza rozdział 4 werset 11, Ezechiela rozdział 21 werset 31, Sofoniasza rozdział 3 werset 8, Żydów rozdział 12 werset 29. Nie mamy snuć domysłów, w jaki sposób to proroctwo zostało wypełnione, bo święty Paweł mówiąc pod natchnieniem Ducha Świętego, Rzymian rozdział 10 wersety 19 i 11, odnosi się do piątej Mojżeszowej rozdział 32 i stosuje go do cielesnego Izraela oraz ucisku, który przyszedł na nich jako naród, gdy odrzucili Jezusa i z kolei sami zostali odrzuceni przez Pana, Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 38. Święty Paweł oznajmia, że gniew przyszedł na nich, aż do ostatnich granic, 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 16. Gniew Boży rozgorzał wobec nich i gorzał, dopóki jako naród nie odcierpieli do końca za swe narodowe grzechy. Jednak po czasie tego gniewu nastąpią boskie błogosławieństwa. 5 Mojżeszowa rozdział 32 wersety od 36 do 43, Rzymian rozdział 11 wersety 26 i 27. Tak więc po właściwym wytłumaczeniu tego ustępu z łatwością możemy zrozumieć, że nie uczy ono o Szeolu jako miejscu mąk lub szczęśliwości, lecz jest w harmonii z myślą, iż Szeol to stan niepamięci. Ioba rozdział 24 werset 19, jako susza i gorącość trawią wody śnieżne, tak grób, Szeol, grzeszników. Jak susza i gorącość sprawiają, że wody śnieżne wyparowują, tak i Szeol niszczy tych, którzy zgrzeszyli, całą ludzkość, zwłaszcza złoczyńców przyspieszających swą śmierć. A jeśli są zniszczeni, niezachowani, nie mogą być torturowani, nie mogą być w szczęśliwości. Jedyna właściwa definicja określi ten stan jako nieświadomość. Psalm 49 werset 15, jako owce w grobie, Szeol, złożeni będą, śmierć ich strawi, ale sprawiedliwi panować będą nad nimi z poranku, a kształt ich zniszczony będzie w grobie, gdy ustąpią z mieszkania swego. Tutaj ponownie spotykamy podobny opis. Dowiadujemy się, że jak owce są złożone w Szeolu, tu Szeol przetłumaczono jako grób, tak ludzie stracą świadomość, gdy śmierć ich strawi. Nie będą się znajdować ani w szczęśliwości, ani na mękach, nie będą też bardziej szczęśliwi lub męczeni niż owce. Powyższy werset wyjaśnia trzecią definicję, niepamięć, nieświadomość, która jest tą właściwą z trzech wymienionych. Sprawiedliwymi są Chrystus i Kościół. W poranku tysiąclecia obejmą oni kierownictwo Królestwa nad światem, włączając tych, którzy są w Szeolu, gdy jako królowie i kapłani otrzymają władzę i będą błogosławić dzieci ludzkie. Natomiast niszczy je kształt tych, co zstępują do Szeolu ze swego ziemskiego mieszkania, to znaczy, że oni przestają istnieć. Dlatego nie są oni na mękach, ani w szczęśliwości, bo w zgodzie z tym ustępem są zniszczeni, strawieni. Psalm 141 werset 7, jako gdyby kto rąbał i łupał drwa na ziemi, tak się rozlatują kości nasze aż do uzd grobowych, Szeol. Tak więc o różnych warunkach doprowadzających niektórych ludzi do stanu śmierci jest powiedziane jako powodujących rozlatywanie się kości aż do uzd grobowych. Bywają rozłupywani na kawałki, doprowadzani do zniszczenia, tak jak drzewo ścięte, rozłupane i zniszczone. Myśl, że Szeol jest stanem mąk lub szczęśliwości jest tu nie do przyjęcia. Jedynie wyłożona przez nas trzecia definicja jest tu odpowiednia. Przypowieści Salomonowe rozdział 1 wersety od 10 do 12, synu mój. Jeśliby cię namawiali grzesznicy, nie przyzwalaj. Jeśliby rzekli, pójdź z nami, czyhajmy na krew, zasadźmy się na niewinnego bez przyczyny, pożremysz ich żywo, jako grób, Szeol, a całkiem, jako zstępujących w dół. To zdaje się oznaczać język morderców, którzy chcieliby szybko niszczyć swoje ofiary i stracić je z oczu, tak właśnie jak stan śmierci pochłania i niszczy tych, którzy do niego wstępują. W związku z tym nic nie wskazuje ani na męki, ani szczęśliwość w Szeolu. Zastosowana metafora dobitnie wskazuje na trzecią definicję. Nieświadomość, niepamięć. Przypowieści Salomonowe rozdział 80 wersety 15 i 16. Trzy rzeczy są, które nie bywają nasycone, owszem cztery, które nie mówią, dosyć. Grób, Szeol, i żywot niepłodny, Ziemia też nie bywa nasycona wodą, a ogień nie mówi, dosyć. Szeol, jako stan nieświadomości, niepamięci, nigdy nie jest nasycony, bo nigdy nie jest napełniony. Nie może być przepełniony. Niszczy wszystko, co do niego wchodzi. W pieśni nad pieśniami rozdziale 8 wersecie 6 czytamy. Twarda jako grób, Szeol, zawistna miłość, węgle i jako węgle ogniste i jako płomień gwałtowny. Zawiść w swym okrucieństwie niszczy szczęście tych, wobec których się przejawia i często niszczy ich życie tak, jak Szeol tych, którzy do niego wstępują. Podtrzymując metaforę, węgle zazdrości są jak formy zła wynikające z przekleństwa, które doprowadzają do Szeolu. Są to węgle ogniste, to jest, środki niszczące, bo ogień niszczy, a nie zachowuje. Zdaje się, iż to jasno wskazuje, że Szeol, stosownie do tego ustępu, jest srogim niszczycielem. Nie ma tam przeto mąk ani szczęśliwości, lecz jest stan nieświadomości, z którego umarli zostaną wzbudzeni. Izajasza rozdział 5 werset 14, dlatego rozszerzyło piekło, Szeol, gardło swoje, a rozdarło nadmiarę paszczenkę swoje, i zstąpią do niego szlachta, i pospólstwo jego, i zgiełk jego, i ci, którzy się weselą w niem. Opisano tutaj utratę prestiżu, hańbę i sromotę Izraela. To proroctwo wypełniło się w wielkiej mierze. Niemniej jednak w obecnym czasie wielkiego ucisku, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21, dalsze miliony straciły życie na ziemi. Izrael ze swą chwałą i przepychem nie wszedł oczywiście ani do szczęśliwości, ani do miejsca mąk, ale do stanu nieświadomości, czyli niepamięci. Izajasza rozdział 57 werset 9. Poniżasz się, aż do grobu, Szeol, to znaczy, że Izrael zniszczył siebie jako naród tak, jak Szeol niszczy tych, którzy do niego wchodzą. Nie ma tam zatem żadnych mąk ani żadnej szczęśliwości. Wszyscy, którzy tam wchodzą, są w stanie nieświadomości. Stąd trzecia definicja jest tą jedyną, która jest właściwa dla tego ustępu. W proroctwie Abakuka rozdziale 2 wersecie 5 czytamy, dopieroż człowiek opiły, przewrotny i hardy nie ostoi się w mieszkaniu swojem, który rozszerza jako piekło, Szeol, dusze swoje, a jest jako śmierć, która się nie może nasycić, choćby zgromadził do siebie wszystkie narody, a zebrał do siebie wszystkich ludzi. Tutaj opisany jest Antychryst. Powiększa on dalej swe pragnienie, które nigdy nie jest zaspokojone tak, jak Szeol nigdy nie jest zaspokojony. Jest on jak śmierć dla tych, którzy dostają się pod jego zwierzchnictwo. Gromadzi wokół siebie wszystkie narody i zbiera wszystkich ludzi, by ich zniszczyć. Jego chciwość w tym jest podobna do śmierci, że nigdy nie ma dosyć. I ten werset nie odpowiada idei Szeol jako miejscu mąk lub szczęśliwości, gdyż Szeol jest tu równoległy ze śmiercią, stanem nieświadomości. Obecnie prezentujemy 9 zestaw tekstów, który wykaże, że rzeczy materialne, domy, broń, miasta itd., wchodzą do Szeolu przed nastaniem sądnego dnia. Wpierw zacytujemy 4 Mojżeszową rozdział 16 wersety od 30 do 33, ale jeździsz co nowego uczyni Pan, że otworzy ziemia usta swe, i pożre je i wszystkiego co mają, i zstąpią żywo do piekła, Szeol, tedy poznacie, że rozdrażnili ci mężowie Pana. I stało się, gdy przestał mówić wszystkich tych słów, że się rozstąpiła ziemia pod nimi, a otworzywszy ziemia paszczenkę swoje, pożarła je, i domy ich, ze wszystkimi ludźmi, którzy byli przykorem, i wszystkie majątności ich. I zstąpili oni ze wszystkim, co mieli, żywo do piekła, Szeol, i okryła je ziemia, i poginęli spośrodku zgromadzenia. Tutaj dowiadujemy się, że rzeczy materialne, domy, nieruchomości, i tak dalej, tak jak ludzie, wchodzą do Szeolu, otchłani. To jednak nie może znaczyć, że takie rzeczy materialne weszły do miejsca szczęśliwości lub mąk. To po prostu znaczy, że zostały zniszczone. Kore i jego rota, wraz z domostwami i dobytkiem, wszyscy weszli do Szeolu, co wyraźnie dowodzi, iż nie ma w nim żadnych mąk ani żadnej szczęśliwości, lecz że to jest stan niepamięci. Jedynie trzecia definicja jest tu odpowiednia. Następnie rozważmy Izajasza rozdział 14 wersety 9 i 11, gdzie znajdujemy oświadczenie dotyczące głównie szatana oraz jego zbliżającego się zniszczenia przy końcu tysiąclecia, a podrzędnie antychrysta, głównego przedstawiciela szatana na ziemi lub, z jeszcze szerszego punktu widzenia, co tu rozważymy, dotyczące Wielkiego Babilonu, symbolicznego złotego miasta. Werset 4. Matki i córek, objawienie rozdział 17 wersety 4 i 5, przedstawiającego wielki, zepsuty, skorumpowany system religijny, który bezprawnie zjednoczył się z ziemskimi rządami. Objawienie rozdział 17 werset 2, rozdział 18 werset 3. I piekło, Szeol, ze spodku wzruszyło się dla ciebie, aby tobie przychodzącemu zaszło. Tak więc symboliczny Babilon oczekuje na swą ostateczną zgubę. Ma być pochłonięty jak kamień wrzucony do morza, całkowicie stracony z oczu i zapomniany. Objawienie rozdział 18 werset 21, ma wejść do Szeolu, niepamięci, przy końcu wieku Ewangelii, a przed sądnym dniem. W tym wielkim systemie panował ogromny przepych, o którym prorok mówi, strącona jest do piekła, Szeol, pycha twoja i dźwięk muzyki twojej, jego teorie też zostaną obrócone w niwecz, podesłano ćmole, a robaki cię przykrywają, z całą pewnością Babilon. Wielki system nie jest tu przedstawiony jako wchodzący do miejsca wiecznych mąk bądź szczęśliwości razem ze swym przepychem i dźwiękami muzyki, rzecz materialna, lecz raczej do niepamięci, nieistnienia. Robak jest symbolem zniszczenia. Tak więc jedynie trzecia definicja jest tutaj właściwą. W proroctwie Ezechiela rozdziale 31 wersetach od 15 do 17, symbolicznym językiem przedstawiony jest ponownie opis całkowitego upadku Wielkiego Babilonu, patrz komentarze do Biblii, włączając także pewne towarzyszące temu okoliczności. Dnia, którego on, Wielki Babilon, Asyryjczyk, werset 3, symboliczne drzewo, którego wierzchołek został wywyższony ponad wszystkie inne drzewa polne, ponad wszystkie inne organizacje tego świata, werset 5, w którego cieniu, pod protekcją, przebywały wszystkie wielkie narody, werset 6, zstąpił do grobu, Szeol, uczyniłem lament, z powodu wielkiego miasta zstępującego. Objawienie rozdział 18 wersety od 11 do 19, nie do miejsca wiecznych mąk lub szczęśliwości, lecz popadającego w niepamięć, bowiem Bóg przeznaczył je na zniszczenie, zawarłem dla niego przepaść. W celu zniszczenia Wielkiego Babilonu Bóg udzieli poparcia tym, którzy będą go niszczyć. I zahamowałem strumienie jej, aby się zastanowiły wody wielkie. I uczyniłem, że się zaćmił dla niego Liban, tu fałszywie sprawiedliwi, Liban znaczy biały, są pokazani jako lamentujący nad niszczeniem Wielkiego Babilonu, a wszystkie drzewa polne, wielcy tego świata, dla niego zemdlały. Od grzmotu upadku jego zatrwożyłem narody, gdym go wepchnął do grobu, Szeol, z tymi, co w dół zstępują, i ci z nim zstąpili do grobu, Szeol, do pobitych mieczem. Tak więc ponownie mamy opis systemu, rzeczy materialnej, zstępującego do Szeolu przed sądnym dniem. Oczywiście z tego samego powodu, który został podany w poprzednim paragrafie, tylko trzecia definicja może być tu zastosowana. U Ezechiela rozdział 32 wersety 21 i 27 czytamy, mówić do niego, Egiptu, będą najmocniejsi z mocarzów, potężnych narodów, które wcześniej upadły, spośrodku grobu, Szeol, z pomocnikami jego, którzy tam zstąpiwszy, leżą z nieobrzezańcami pobitymi mieczem. Aczkolwiek ci jeszcze nie polegli z mocarzami, którzy upadli z nieobrzezańców, co zstąpili do grobu, Szeol, z wojennym orężem swoim, i podłożyli miecze swe pod głowy swe, a wszakże przyjdzie nieprawość ich na kości ich. Tu jest zapowiedź pójścia w niepamięć narodu egipskiego, symbolu szatańskiego systemu tego złego świata, ze wszystkimi rzeczami materialnymi należącymi do niego. A inne potężne narody, które przed upadkiem Egiptu poszły w zapomnienie, są przedstawione jako przemawiające do Egiptu na temat jego upadku. W ten sposób stwierdzamy, że historia mówi nam o pewnych sprawach, historia powtarza swe lekcje. Jest powiedziane, iż niektórzy z nich zstąpili do Szeolu ze swym wojennym orężem. Z pewnością nie wyobrażamy sobie, by ich broń poszła do miejsca wiecznych mąk lub szczęśliwości. Jednak oręż, rzecz materialna, rzeczywiście może pójść w zapomnienie. Jesteśmy wdzięczni Panu, że nie ma żadnego postanowienia co do ich restauracji w chwalebnym wieku, który nastąpi, gdy Emanuel ustanowi swe królestwo, bowiem stanowcza obietnica mówi, który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi. Psalm 46 werset 10. U Mateusza w rozdziale 11 wersecie 23 czytamy, a ty Kapernaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła, Hades, strącone będziesz, bo gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Pierwszej i drugiej definicji nie można stosować do rzeczy materialnych, które stanowią miasto Kapernaum. Dlatego zbadajmy ten tekst w świetle trzeciej definicji. Miasto Kapernaum i wszystko co ono mieściło w sobie, chociaż zostało wyróżnione obecnością Jezusa, głoszeniem i obdarzeniem błogosławieństwami, zostało jednak zupełnie podane w niepamięć, a obecnie nawet jest sprawą dyskusyjną jego położenie. Gdyby Sodoma dostąpiła tych wszystkich błogosławieństw, co Kapernaum, to nie zostałaby zapomniana. Przetrwałaby aż do czasów Chrystusa. W ten sposób Jezus wskazał, że rzeczy materialne, które stanowiły Kapernaum, zostały przeznaczone na zapomnienie. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 15 jest równoległym ustępem do Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 23, stąd odnosi się do niego to samo wyjaśnienie. Obecnie przejdziemy do 10 zestawu tekstów, które pokazują, że pierwsze piekło zostanie zniszczone przez wzbudzenie zmartwych. Psalm 49 werset 16, ale Bóg wykupi dusze moje z mocy grobu, Szeol, gdy mnie przyjmie. Dawid tu wskazuje, że spodziewał się, iż pewnego dnia znajdzie się w mocy grobu, w stanie śmierci, lecz miał pewność, że Bóg wyprowadzi go z Szeolu i da mu inne życie w chwalebnym królestwie, które Jezus, ze swym Kościołem, oblubienicą, ustanowi w celu wyprowadzenia ludzkiej rodziny z grobu. W taki sposób Szeol będzie unicestwiony względem Dawida, gdy zostanie on wzbudzony z martwych. Dawid, dobry mąż, nie spodziewał się pójścia do miejsca mąk, dlatego pierwsza definicja nie jest tą właściwą. Nie ma też żadnej wskazówki na to, by druga miała zastosowanie, bo nie powiedziano niczego, co by wskazywało, że spodziewał się, gdy umrze, pójść do miejsca szczęśliwości. Trzecia definicja jest zgodna z kontekstem, bo mówi on o swej duszy jako wykupionej z grobu, który jest stanem nieświadomości, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 wersety 5, 6 i 10. W proroctwie Ozeasza rozdział 13 werset 14 czytamy, z ręki grobu, Szeol, wybawię ich, od śmierci wykupię ich. O śmierci! Będę śmiercią twoją, o grobie, Szeol. Będę skażeniem twojem, żałość, zmiana sposobu postępowania ze strony Boga, skryta będzie od oczów moich. Na skutek grzechu Adamowego, jak również własnych grzechów cała ludzka rodzina wchodzi do Szeolu. Lecz w tym zadziwiającym wersecie Bóg wyraźnie obiecuje, iż unicestwi pierwsze piekło przez wzbudzenie umarłych. Oczywiście nic nie wskazuje w tym cytacie na istnienie jakiegokolwiek miejsca tortur lub szczęśliwości, bo moc Szeolu ani ludzi nie męczy, ani ich uszczęśliwia. Raczej jest to moc, która doprowadza do stanu niepamięci. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 wersety 5, 6 i 10. Gdyby grób, Szeol, był miejscem szczęśliwości, po co Bóg by obiecywał wykupienie każdego z tego miejsca? Gdyby Szeol był miejscem mąk, każdy z nas musiałby przyznać, że ono nie będzie istniało wiecznie, bo tekst ten mówi, iż Bóg je zniszczy. Bóg poczynił przygotowania w celu jego zniszczenia przez danie swego jednorodzonego i ukochanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby on stanowił cenę okupu równoważącą karę śmierci, której na skutek grzechu Adama podlega cała rodzina ludzka. Tak Bóg przez zasługę ofiary Jezusa odkupuje ludzkość z mocy Szeolu, stanu śmierci, i wykupuje ją z śmierci, procesu umierania. Podczas wieku tysiąclecia, przez wskrzeszenie wszystkich umarłych w Adamie, Bóg zniszczy Szeol, stan śmierci Adamowej, a przez działanie procesu restytucji przez posługę Chrystusa skazi śmierć, proces umierania Adamowego, która przestanie istnieć, obalając wszelką moc, jaką miała nad dziećmi ludzkimi. Żałość skryta będzie od oczów moich bożych, to znaczy, że Bóg nie odmieni swego zamysłu w tej sprawie, lecz z całą pewnością wykona go zgodnie ze swym słowem. To jest oczywiste, że w związku z tym tylko trzecia definicja może być tu zastosowana. Następne dwa teksty dowodzą, że pierwsze piekło zostało unicestwione względem Kościoła przez wzbudzenie go z martwych. U Mateusza w rozdziale 16 wersecie 18 czytamy, a ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr, a na tej opoce, wyznaniu, które Piotr uczynił, iż Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego, zbuduje Kościół mój, a bramy piekielny Hades, nie przemogą go. Ponieważ Kościół jest zbudowany na tym fundamencie, to bramy Hadesu, stanu śmierci, go nie przemogą. Jezus nie dopuści, by stan śmierci zatriumfował w zwycięstwie nad Kościołem, który wszedł do tego stanu, lecz daje mu chwalebne zwycięstwo, które następuje, gdy wzbudza go z martwych jako swe ciało w zaraniu tysiącletniego dnia. Jezus także nie pozwoli, by wejście do stanu śmierci zatriumfowało nad wielką kompanią, starożytnymi godnymi i młodocianymi godnymi, którzy podobnie są zbudowani na tym fundamencie, lecz zniszczy go w takim stopniu, w jakim on, stan, ich dotyczy, gdy wzbudzi ich od umarłych. Z pewnością ten tekst nie może się odnosić do miejsca szczęśliwości. Gdybyśmy ten tekst mieli zinterpretować w oderwaniu od pozostałych wersetów, to definicja piekła jako miejsca mąk mogłaby być stosowna. Lecz jeśli zrozumiemy go w harmonii z innymi tekstami, które wymieniają słowa Szeol i Hades oraz planem Bożym w całości tak, jak został wyjaśniony wyżej, to o ileż bardziej trafną jest trzecia definicja. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 54 do 57 także wskazuje, iż Kościół uszedł z objęć śmierci i Hadesu oraz że na skutek tego śmierci jest unicestwiona w takim stopniu, w jakim dotyczy członków Kościoła przez wzbudzenie ich z martwych. Co więcej, wskazuje, iż po osiągnięciu przez Kościół nagrody zostanie unicestwiona śmierć, proces umierania, i Hades, stan śmierci, w takim stopniu, w jakim to ogólnie dotyczy rzesz rodzaju ludzkiego przez ich powstanie z martwych. Zacytujemy ten tekst z podaniem komentarzy w nawiasach, a gdy to, co jest skazitelnego, osoba, z klasy Kościoła, jak poprzednie wiersze to pokazują, przyoblecze nieskazitelność, stan niepodlegający rozkładowi, i to, co jest skazitelnego, osoba, przyoblecze nieśmiertelność, stan niepodlegający śmierci, stan jaki istnieje tylko w boskiej naturze, tedy, odtąd, po uwielbieniu Kościoła, się wypełni ono słowo, które napisane, nawiązuje do Ozeasza rozdział 13 werset 14, o czym wzmiankowano wyżej, i do Izajasza rozdział 25 werset 8, połkniona jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci? Procesie umierania, bodziec twój? Gdzież jest, piekło? Hades, stan śmierci, zwycięstwo twoje, wydawało się, że śmierć i piekło odniosły zwycięstwo nad Kościołem podczas wieku Ewangelii, lecz tak jest tylko pozornie, bo w zaraniu tysiąclecia Bóg wzbudza Kościół, by zawsze żył w chwale, nieśmiertelności i nieskazitelności, by już nigdy nie wszedł do stanu przekleństwa, nigdy ponownie nie doświadczał umierania lub stanu śmierci, by nigdy ponownie nie utracił nieśmiertelności i nieskazitelności, blasku niebiańskiej chwały boskiej natury. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, w niebie. Lecz bodziec śmierci jest grzech, grzech jest wężem, który kąsa całą ludzkość swymi jadowitymi kłami, a tym samym zakłuwa ją na śmierć. Żądlił też Kościół, gdy wiernie składał swoje ludzkie wszystko w ofiarniczej śmierci na rzecz rasy ludzkiej. W ten sposób członkowie Kościoła postępowali śladami Jezusa, nie w tym znaczeniu, by w ich ofierze była jakakolwiek zasługa, nie, cała zasługa mieści się w ofierze Jezusa, dzięki której sami są w stanie składać ofiary nadające się do przyjęcia przez Boga. Bóg nie uważał Kościoła za umierającego za swe własne grzechy, lecz raczej umierającego z Jezusem i mającego udział w jego cierpieniach na rzecz ludzkości, a moc grzechu, żądląc na śmierć, jest zakon, boskie prawo, przy stworzeniu wpisane w doskonałą ludzką naturę. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian rozdział 6 werset 23. Kara śmierci za grzech będzie dalej trzymać ludzkość w swej mocy, aż zasługa Jezusa zastosowana do oczyszczenia ludzkości ją usunie. Kościół po złożeniu ofiary z Jezusem na rzecz boskiego planu, połączony z Nim w boskiej naturze, ostatecznie, jako część nasienia Abrahamowego, przez zasługę ofiary za grzech będzie brał udział w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. Tak więc, stopniowo, proces umierania Adamowego i stan śmierci Adamowej nie będą dłużej odnosiły zwycięstwa nad ludzkością, Objawienie rozdział 20 werset 14. Jak podaje 1 Koryntów rozdział 15 werset 26, śmierć Adamowa będzie zniszczona jako ostatni nieprzyjaciel. Ale niech będzie Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo nad grzechem, śmiercią, piekłem i wszelką inną złą rzeczą, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszyscy z tym się zgodzą, że pierwsza definicja nie jest tu właściwa, bo z pewnością Kościół nie idzie do miejsca wiecznych mąk. Nie może to się też odnosić do miejsca szczęśliwości w Hadesie, bo dlaczego miałyby być wyrażone Bogu jakiekolwiek podziękowania za zwycięstwo nad Nim? Właściwą jest tylko nasza trzecia definicja. Objawienie rozdział 1 werset 18. I żyjący, a byłem umarły, a oto mi jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła, Hadesu, i śmierci. Ten tekst pokazuje, że w takim stopniu, w jakim to dotyczy Jezusa, gdy zmartwychwstał ze stanu śmierci, piekło zostało zniszczone, Jezus był żywy na wieki wieków, a śmierć dłużej nie miała nad nim władzy, Rzymian rozdział 6 werset 9. W Dziejach Apostolskich rozdziale 2 wersecie 31 czytamy, iż nie została dusza jego w piekle. Trzeciego dnia Bóg wzbudził go z martwych. Ukoronowany chwałą, czcią i nieśmiertelnością Jezus jest obecnie poza zasięgiem mocy piekła i śmierci, stawszy się głównym nasieniem Abrahamowym. Galatów rozdział 3 werset 16. Kościół jest drugorzędną częścią tego nasienia, Galatów rozdział 3 werset 29. Po ofiarniczym położeniu swego życia na śmierć Jezus jako odkupiciel człowieka otrzymał moc, klucze, do otwarcia stanu śmierci, Hadesu, i zniweczenia procesu umierania, śmierci. Ostatecznie On uwolni więźniów z więzienia śmierci. Izajasza rozdział 42 werset 7, rozdział 61 werset 1, porównaj Ewangelia Łukasza rozdział 4 werset 18. To ma się spełnić względem ludzkości w wieku tysiąclecia, gdy Jezus zastosuje zasługę swej chwalebnej okupowej ofiary na rzecz dzieci ludzkich. Wpierw otwiera stan śmierci w takim stopniu, w jakim to dotyczy członków Kościoła, tak iż oni jako Jego oblubienica, mający z Nim udział w boskiej naturze, mogą jako część nasienia Abrahamowego uczestniczyć w dziele błogosławienia. Z pewnością Hades nie może się odnosić tu do miejsca wiecznych mąk, bo te słowa podano jako zachętę nie bój się. Werset 17. Dla ludu Bożego. Hades jako raj szczęśliwości też nie byłby w zgodzie z tym zestawieniem wersetów. Oczywiście trzecia definicja jest właściwa. Objawienie rozdział 20 wersety 13 i 14 podobnie wyraźnie wskazuje na unicestwienie pierwszego piekła przez wzbudzenie zmartwych i wydało morze umarłych, którzy w niem byli, także śmierć i piekło, Hades, wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. A śmierć i piekło, Hades, wrzucone są w jezioro ogniste. Tać, jezioro ogniste, jest wtóra śmierć. Może przedstawia tu niespokojny stan upadłej ludzkości w buncie przeciwko Bogu. On wyda swych umarłych w tym znaczeniu, iż ci, którzy w nim będą się znajdować, umarli w upadkach i grzechach, Efezów rozdział 2 werset 1, w wieku tysiąclecia wyrzekną się stanu buntu przeciwko Bogu na rzecz poddania się władzy Chrystusa, głowy i ciała. Gdy nadejdzie chwila zastosowania przez Jezusa zasługi swej ofiary złożonej na Kalwarii na rzecz całej ludzkiej rodziny, oni przez wzbudzenie zmartwych będą wyzwoleni z Hadesu, stanu śmierci Adamowej, z piekła, pierwszego piekła, które zostanie opróżnione ze swych lokatorów i w ten sposób zniszczone, wrzucone do jeziora ognistego, drugiego piekła, stanowiącego drugą śmierć, całkowite i zupełne unicestwienie. Przez tysiącletnie dzieło Chrystusa dokonane z pomocą procesu restytucji, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 21, ludzkość otrzyma sposobność wyzwolenia ze śmierci, procesu umierania adamowego. Tak więc i śmierć będzie wrzucona do jeziora ognistego, zupełnego i wiecznego unicestwienia, rodzaj ludzki będzie sądzony w zależności od stopnia posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa Pańskiej woli, wyrażonej w sprawiedliwych i dobroczynnych prawach Królestwa. Ci ludzie, którzy nie okażą chociażby zewnętrznego posłuszeństwa, umrą przy końcu 100 lat próby, Izajasza rozdział 65 werset 20. Ci zaś, którzy zewnętrznie się dostosują, lecz samolubnie spożytkują błogosławieństwa nowego przymierza zamiast wypełnić swe życie dobrem, będą zniszczeni przy końcu 1000 lat. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 41 do 46. Ci natomiast, którzy okażą szczere posłuszeństwo przez swoje uczynki, będą godni żywota wiecznego. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 34 do 40. Nierozsądne jest przypuszczenie, że miejsce szczęśliwości w Hadesie mogłoby być unicestwione przez Boga. Gdyby zaś Hades był miejscem mąk, ten tekst, czyniąc wzmiankę o jego całkowitym zniszczeniu, pokazuje, że Hades nie będzie istniał wiecznie. Stąd pokazano, że tylko trzecia definicja jest tu właściwa. Następne trzy teksty wskazują na Bożą wszechwiedzę, wszechobecność i wszechmoc. Skoro Bóg posiada te zalety, to może On wyprowadzić i wyprowadzi umarłych z grobu, niszcząc w ten sposób pierwsze piekło. Ioba rozdział 11 werset 8. Wyższe są niż niebiosa, cóż uczynisz? Głębsze niż piekło, Szeol, jakoż poznasz? Nasza uwaga jest tutaj zwrócona na boską mądrość, która zasadniczo dla wszystkich ludzi jest niezbadana. Sofar, błądzący pocieszyciel Joba, sugeruje ilustrację zupełnego braku znajomości Bożej ze strony człowieka, odnoszącą się do Szeolu, i porównuje te dwie rzeczy: jak nie ma żadnej znajomości w Szeolu, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10, tak również, jak twierdzi, nie może być znajomości boskiej mądrości i planu. Przeciwstawienie Szeolu niebu dowodzi, że Szeol nie oznacza miejsca szczęśliwości. Nie ma tu też niczego, co wskazywałoby na miejsce tortur. Dlatego trzecia definicja jest bardzo odpowiednia. Psalm 139 werset 8. Jeślibym wstąpił do nieba, jesteś tam, i jeślibym sobie posłał w grobie, Szeol, i tameś przytomny. Są tu przedstawione boska wszechobecność i działanie jego mocy, wszechmoc. Psalmista był pewien, że gdyby poszedł do nieba, gdzie Bóg mieszka, znalazłby tam Boga w jego wielkiej mocy i chwale, gdyby zaś uczynił sobie posłanie w Szeolu, stanie grobu, Bóg byłby tam w swej wielkiej mocy i wyprowadziłby go stamtąd w zmartwychwstaniu. Bóg dokona tego wyzwolenia przez swego wywyższonego Syna, który jest większym synem wielkiego Dawida, naszym Panem Jezusem, i przez wywyższoną z Nim oblubienicę, kiedy z powrotem przyprowadzi umarłych. Pierwsza i druga definicja nie są tu właściwe, tylko trzecia jest odpowiednia. Amosa rozdział 9 werset 2, choćby się zakopali w ziemię, Szeol, i stamtąd by ich ręka moja wzięła, choćby wstawili aż do nieba, i stamtąd bym ich stargał. W tym bardzo metaforycznym języku, Bóg ogłasza o swej zupełnej mocy i kontroli nad ludzkością, odnosząc się szczególnie do Izraela. Izraelici, ani jako naród, ani jako jednostki nie mogli uniknąć sądów Boga. Chociaż się wywyższają aż do nieba, zostaną poniżeni, wersety 9 i 10, i chociaż zstępują do śmierci, narodowo lub indywidualnie, to wszystkie boskie obietnice jak i groźby zostaną spełnione. Bóg ich wywyższy, przywróci im ich ziemię obiecaną, na co wskazują następujące wersety, na przykład 11, 14 i 15. Boska ręka, nasz Pan Jezus, wraz ze swą oblubienicą, będzie ową mocą, przez którą Bóg wyprowadzi Izraela z Szeolu, jak również ogólnie całą ludzkość. Naprawdę chwalebny będzie wynik, gdy Szeol zostanie opuszczony przez wszystkich, którzy tam się znajdują i gdy nie będzie więcej procesu umierania, gdy chwalebny Chrystus, oblubieniec i oblubienica, będzie panował błogosławiąc dzieci ludzkie. Na pewno pierwsza definicja piekła nie jest tutaj odpowiednia, bo któż by pomyślał o wykopywaniu sobie drogi do wiecznych mąk. Nie odnosiła się też do Szeolu jako miejsca szczęśliwości, bo dlaczego boskie ramię miałoby ich zabrać stamtąd i na nowo wszczepić w ich ziemi, werset 15. Jedynie trzecia definicja jest tutaj właściwa. Epifaniczny tom 16, rozdział 4, strona 205. Opublikowane w teraźniejszej prawdzie z roku 1984, na stronach od 50 do 61.